Jak chcą niektórzy, to legenda. Inni uważają, że ta sytuacja jest dowodem na to, jak bardzo aktualna i potrzebna jest pochwała lenistwa. Mówię o tym, że pewnego dnia Newton siedział lub leżał sobie pod jabłonką i wtedy spadło mu na głowę jabłko. Od tamtej pory świat był wciąż taki sam, ale nasze wyobrażenie o świecie zupełnie inne. Newton bowiem w ten właśnie sposób odkrył prawo powszechnego ciążenia. A może nie lenił się, tylko czytał książkę? Jaką, tego nie dowiemy się prawdopodobnie. Nigdy nie zachowały się niestety żadne zdjęcia z tamtego czasu. Dziś sytuacja oczywiście wyglądałaby zupełnie inaczej. Dziś takie momenty byłyby udokumentowane na wszystkie strony. Co może się zmienić od naszego leniwego czytania książek pod, no może nie pod jabłonką, a pod gruszą, skoro jabłonka przeszła już do historii, to może my wprowadźmy do niej gruszę właśnie. Książka pod gruszę, tak zatytułowaliśmy sobie nasze dzisiejsze spotkanie, podczas którego mówić będziemy między innymi o tym, czy latem, jak chcą niektórzy, czytamy inaczej. Kto mówi nam, co czytać? Jakie są dziś w kulturze nadmiaru praktyki czytelniczej, czy bardzo odbiegają od tych sprzed lat? No, poza tym spotykamy się w przededniu festiwalu w Szczebrzeszynie, więc pewnie o szczebrzeszyńskim i nie tylko festiwalu, a po prostu spotkaniach ludzi lubiących czytać będziemy rozmawiać. Pozwolą Państwo, że przedstawię osoby, które przyjęły zaproszenie do udziału w programie. Profesor Iwona Hoffman, profesor nauk humanistycznych, kierownik Katedry Dziennikarstwa i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Profesor Hoffman prowadzi badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej imigracji po 1945 roku, a koncentruje się głównie na dorobku Jerzego Giedroycia i kultury. Profesor Aleksander Wójtowicz, profesor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Od 5 lat kieruje Muzeum Józefa Czechowicza, to filia Muzeum Narodowego w Lublinie. Naukowo zajmuje się dziejami ruchów awangardy, choć w tym stosiku książek nie znalazłam na pierwszy rzut oka czegoś, co odzwierciedlałoby te zainteresowania, ale zajmujesz się też historią literatury nowoczesnej, kultury popularnej, kina. Jest propagatorem przyrodopisarstwa i ornitologii kulturowej i to, że ptaki leżą na stole, to nie jest nic dziwnego. Agnieszka Wlazły, filolożka języka polskiego, której planem na przyszłość jest napisanie pracy doktorskiej z dziedziny językoznawstwa polskiego. Dużo czyta, pisze opowiadania i uczy się języka hiszpańskiego. Kiedy spotkamy się po raz kolejny, mam nadzieję, że świeżo wydane pani opowiadania znajdą się na tym stole. Jest z nami też Julia Kuwałek, studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, bada zachowania generacji Z w mediach społecznościowych, pasjonuje się podróżami, popkulturą, szczególnie jej wpływem na młodych odbiorców. Proszę Państwa, zacznijmy od tego, kto mówi nam, co czytać. Kogo się dzisiaj słuchamy? Kiedyś ta sytuacja wyglądała jednak zupełnie inaczej. Kiedyś, mówię, do naszej trójki, teraz wygląda zupełnie inaczej. Kto pokazuje nam palcem, a może poruszamy się jak dzieci we mgle, co czytać? Pani profesor?
Myślę, że poruszamy się jak dzieci we mgle, dlatego że jest bardzo bogata oferta publikacyjna, książkowa. Jednocześnie brakuje księgarni, w których księgarz to był człowiek, który kochał książki i wiedział o każdym tytule i autorze wszystko. Takich miejsc już nie ma. W związku z tym szukamy jakiegoś azymutu, jak wybrać. Ja myślę, że są różne preferencje. Wiele osób trzyma się takich, wydaje się, sprawdzonych, jak rankingi, polecenia krytyków literackich, do których mamy zaufanie. Są ludzie, którzy czytają prasę opiniotwórczą i stamtąd czerpią wiedzę o, nie znając mechanizmów, dlaczego te, a nie inne tytuły są pokazywane, omawiane, stamtąd czerpią wiedzę o tym, co warto. Dużą rolę odgrywa radio, ponieważ możliwość odczytania, wysłuchania fragmentów czytanych książek, na przykład dla mnie jest taką zachętą, bądź nie, do kupienia, przeczytania takiej książki. To na pewno taki fragment. Wydaje mi się też, że tęsknimy do klasyki i teraz wszystkie zaniedbania szkolne i lektury, których się nie przeczytało, w pewnym etapie do nas wracają. Szukamy tych książek, chcemy wiedzieć, jak one funkcjonują kulturowo, co znaczą. Jest taki moment, że potrzebujemy tej dojrzałej refleksji zawartej w dobrej poezji, prozie, tej, którą uznawaliśmy zawsze za kanon. Więc także taka potrzeba uzupełnienia kanonu. Ja poszukuję książek, kierując się intuicją, ponieważ zawsze bardzo dużo czytam i to jest moje ulubione zajęcie, nie tylko zawodowe. Po prostu czas wypełniałem czytaniem książek, więc intuicją odnośnie do autora, czasami tytułu. Na przykład w książce, którą rekomendowałam, Środki do pielęgnacji chmur. No, tytuł zachęcił mnie po prostu nadzwyczajnie. Wydał mi się jakąś niezwykłym określeniem, naprowadzeniem na coś, czego nie znam, a chciałabym poznać. No, myślę też, że media społecznościowe bardzo wpływają i pewnie tutaj nasze koleżanki będą mogły o tym powiedzieć. I kupuję też książki autorów, których lubię, których książki już inne znałam i przeczytałam. Oraz jeszcze, widać jak skomplikowana jest ta paleta motywacji, także zachęcona tym, że są świetni debiutanci. Ja nie wiem, czy oni są świetni, czy nie, ale słyszę o ludziach, o młodych pisarzach, poetach, którzy wydają swoje książki, opowiadania, wiersze. Ja bym chciała wiedzieć, jak oni rozumieją świat. I takie książki też kupuję.
Mhm. Bardzo się cieszę z tej twojej opowieści. Bliskie mi są też te źródła, o których mówisz, chociaż może najmniej bliskie jest mi to pierwsze źródło, ale sądząc po twoim dyskretnym uśmiechu, ty też chyba niespecjalnie mu ufasz, bo umówmy się, że te wszystkie rankingi znanych krytyków, no, za tym stoją potężne machiny marketingowe, w związku z tym, na ile to się przekłada na rzeczywistą jakość tej literatury, tego nie wiem. Czy pokolenie Z daje się wciągnąć w te machiny marketingowe albo w algorytmy? Jak to jest? Gdzie szukacie książek?
Ja myślę, że na pewno daje się wciągnąć w to właśnie machinę poleceń, machinę rankingów. I też pokolenie Z jest takim pokoleniem, które nie chce być wyobcowane, które chce wiedzieć, co się dzieje, chce też być wspólnie z grupą, chce być zakorzenione w tej grupie, więc mamy to zjawisko FOMO, Fear of Missing Out, czyli niechęć do bycia wyobcowanym. Jeżeli mamy grupę, która czyta książkę, pokolenie Z będzie chciało też tą książkę przeczytać i będzie chciało też wyrobić sobie jakąś opinię na temat tej książki i po prostu będą chcieli dyskutować też o tym. Będą ci młodzi ludzie czytający książki w mediach społecznościowych będą chcieli o tym dyskutować, będą chcieli wymieniać się tymi zdaniami. Ale też myślę teraz właśnie o tym wpływie tych mediów społecznościowych. Mamy teraz wysyp na Instagramie czy na TikToku tych twórców właśnie związanych z książkami. Przygotowując się do tej audycji też zauważyłam, że już algorytm TikToka podpowiadał mi rankingi najlepszych książek na lato, co było też bardzo ciekawe. Już podłapał po prostu to, o czym będziemy prawdopodobnie mówić dzisiaj. Więc bardzo dużo myślę, że młodzi ludzie czerpią inspiracji właśnie z tych platform społecznościowych. Bardzo chcą też w tej grupie wiedzieć, o czym mają rozmawiać i o czym też dyskutować, bo te właśnie sekcje komentarzy są pełne dyskusji, pełne wymieniania się tymi spostrzeżeniami na temat książek. Czy to jest dobre? Ciężko mi jest to ocenić, bo też patrzę na to z takich dwóch stron, że pompujemy jakoś tak sztucznie te niektóre pozycje, a niektóre pozycje, które są naprawdę warte uwagi tych mniejszych twórców, zostały zniesione na ten drugi plan. Mhm. Więc to jest taka dualistyczna natura tych mediów społecznościowych. Nigdy nie możemy powiedzieć, że coś w mediach społecznościowych jest na pewno dobre lub na pewno złe.
To są genialne wręcz spostrzeżenia. Ta pierwsza część, to w ogóle jestem zachwycona, dlatego że my, wychodząc z takiego okresu, kiedy się czytało pokoleniowo różne lektury i w ogóle jak ktoś nie zna jakiejś lektury, no to była wtopa totalna, prawda? Sprawdzało się kandydatów na męża, sprawdzając, czy znają pewien kanon. Później to wszystko się rozeszło, rozmydliło. No i teraz pięknie wraca właśnie taka wspólnotowość w pokoleniu Z. Ta strona podoba mi się przeogromnie, ale ma pani rację. Jest lęk, kto tak naprawdę, czy ktoś tym steruje, czy jesteśmy rzeczywiście wolni w wyborach.
Tak, też mówią o tym badania, bo najnowszy raport o stanie czytelnictwa mówi o tym, że 54% osób w wieku od 15 do 18 lat czyta książki. Przeczytało co najmniej dwie książki w tym roku, więc tendencja jest wzrostowa. Może nie jest to najwięcej, ale tendencja jest wzrostowa, więc naprawdę jest czym się cieszyć. Że młodzi ludzie chcą po prostu rozmawiać o książkach i chcą czytać. Jakie mają do tego pobudki, no to już ciężko o tym dyskutować, ale chcą.
No i też potrafią pięknie o tym mówić. Pani Agnieszko?
Ja mogę tutaj tak podejść od trochę innej strony, trochę tak upersonifikuję okładki, bo mam wrażenie, że to, co nas zachęca, to, co nas nakłania do czytania, to są właśnie atrakcyjne okładki książek. Teraz bardzo często są to okładki serialowe, filmowe i mam wrażenie, że kiedy młody człowiek widzi na okładce ulubionego aktora czy celebrytę, no to ma ochotę po tą książkę sięgnąć. Też zauważyłam, że mnóstwo tak zwanych influencerów jest teraz w takiej czołówce swojej sławy i wydaje swoje książki, przez co właśnie osoby młodsze, które nieustannie śledzą je w mediach społecznościowych, po te książki sięgają. Natomiast to, co mnie osobiście tak nakłania do czytania, to, co mnie zachęca, to są pozycje nieprzeczytane, które widzę gdzieś na półce, a gdzieś już o nich słyszałam, czy właśnie przez listę lektur na literaturę współczesną, czy przez jakieś pozycje autorów już mi znanych. Lubię znać to, czego na przykład inni mogą nie znać, bo czasami właśnie też to, o czym było już mówione, te książki, które zasługują na uwagę, często są gdzieś odsuwane, bo na przykład czy nie mają atrakcyjnej okładki, czy nie jest to, załóżmy, współcześnie nam znany autor. A uważam czasami, że ta nisza jest bardzo, bardzo wartościowa i ma naprawdę ciekawy, cudowny, interesujący, niezmieniający się pokoleniowo przekaz. No i oczywiście to, co też już padło wielokrotnie, no media społecznościowe zdecydowanie są tym, co kształtuje nasze gusta czytelnicze, nasze takie potrzeby wręcz. My, wchodząc na przykład na TikTok czy na Instagram, nie zdajemy sobie sprawy, że potrzebujemy coś przeczytać, coś wiedzieć. A kiedy przeskrolujemy ekran i widzimy polecajki od znanych lub mniej znanych osób, no to czujemy gdzieś w środku, że nie chcemy odstawać, chcemy nadążyć i ta potrzeba poczucia bycia odrębnym miesza się z tym poczuciem, że muszę nadążyć, muszę być taki jak inni, jak rówieśnicy, żeby czuć się akceptowanym, więc myślę, że ma to taki dualny obraz w sobie.
Odrębni. Apeluję do was, wrzucajcie swoje te odrębne, niszowe tytuły. Niech to się jakoś wyrównuje. Aleksandrze, ty sam jesteś źródłem, prawda?
No tak, bo to jest bardzo złożony temat. Zacznę od takiego zawężenia pola, które mi pozwoli dalej jakoś rzecz ułożyć, że literatura to jest niewielka część rynku książki, prawda? Tak naprawdę rynek książki to jest ogromny przemysł z potężnymi zyskami, natomiast literatura gdzieś często taka, mówię o literaturze takiej poezji, no kiedyś się mówiło literatura piękna, dzisiaj za bardzo nie wiem, wiemy już, co to znaczy, szuka sobie różnych form egzystencji czy koegzystencji z tym wielkim rynkiem. Wydaje mi się, że no, rankingi oczywiście, one zawsze zawłaszczają przestrzeń, bo narzucają pewien rytm, ale jednym z dobrych zwyczajów, i on się bardzo ładnie ugruntował już w polskiej kulturze, są nagrody literackie. Z tego względu, że tych nagród mamy wiele, bardzo często one są wsparte nominacjami. Jak spojrzymy na książki, które są nagradzane, to bardzo często to nie jest literatura komercyjna, nie jest literatura popularna. Dwie, trzy takie instytucje nagród, też związanych z miastami swoją drogą, wypracowały sobie taką pozycję, że rzeczywiście zazwyczaj polecają, czy zwracają naszą uwagę, bo w gruncie rzeczy dla zwycięzcy nagroda jest czymś ważnym, to jest trofeum. Natomiast dla czytelnika jest pewnym sygnałem, w którą stronę zainteresowania czytelnicze powinny iść, co się w literaturze dzieje, czego szukamy, z jakiej perspektywy, jakim językiem wrażliwości chcemy, aby świat opisywać. No i właśnie te nagrody bardzo często wskazują na pisarzy niszowych, takich, na których wielki rynek nigdy nie zwróciłby uwagi. I to jest niesłychanie ważny element w takim dużym dyskursie na temat literatury bieżącej.
Mhm. Dla zainteresowanych, bo może państwo, na przykład pani Agnieszka, zechce wziąć udział w jakimś konkursie, pojawia się w tym roku po raz pierwszy kolejny, związany z miastem oczywiście, konkurs literacki. No, szykuje się to duże przedsięwzięcie, Złota Magdalenka i Katowice, więc jeśli państwo zainteresowani, proszę, proszę sobie znaleźć na stronie tam wszystkie szczegóły. Profesor Iwona Hoffman jest szefową Rady Programowej rozpoczynającego się właśnie festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Cieszę się, że przyszłaś do studia, bo pewnie siedzisz już na walizkach. Powiedz proszę, czy tego typu, powiedzcie państwo proszę, czy festiwale literackie to jest też taka przestrzeń, dzięki której zdobywamy wiedzę na temat literatury i właśnie lepiej poruszamy się odpowiednimi szlakami?
Myślę, że festiwale literackie bardzo się już utrwaliły w takich naszych praktykach kulturowych od pewnego czasu i one na pewno poszerzają przestrzeń do dyskusji o książce. Natomiast obserwując programy festiwali literackich, mogę powiedzieć, że są powielające książki, autorów, tytuły. I właściwie uprawiając taką turystykę festiwalowo-książkową, my spotkamy się z tymi samymi osobami w kilku miejscach. Więc wydaje mi się, że przyszłością są profilowane festiwale lub takie, w których program proponuje coś innego niż mainstream, o tak może. I w związku z tym nawet przeczytałam niedawno taką opinię, że właściwie już nie tęsknimy do tych festiwali, że ta formuła korzystania z kultury jakoś się na naszych oczach zużywa, przestaje być atrakcyjna. Tegoroczny program festiwalu w Szczebrzeszynie jest ciekawy przez to, że tak jak co roku mamy patrona, wokół którego koncentrujemy nasze refleksje. W tym roku to jest Witkacy i myślę, że dla tych, którzy szukają właśnie kontaktu z książką, ale takiego, który też pobudza do myślenia, przypomina jakieś ważne postaci, pokazuje różne konteksty, to ustanowienie patrona festiwalu i koncentracja na tej twórczości, na wieloaspektywości oglądu, może być atutem takiego festiwalu.
Mm-hmm. Państwo biorą udział w festiwalach literackich letnich?
Niestety nie. Też wydaje mi się, że o tym, co mówiła pani profesor Hoffman, ja mam taki problem z festiwalami literackimi, że moim zdaniem one nie są zbyt dobrze przystosowane do tego młodszego odbiorcy, do tego młodego dorosłego, jeszcze nie już nie dziecka, a jeszcze nie całkowicie dorosłego. Więc często jest trudno się nam tam zakorzenić i złapać jakąś taką więź, bo wiadomo, że z wiekiem ta dojrzałość literacka, myślę, że dla osób, które są głęboko w tej literaturze i po prostu uwielbiają książki, jest czymś ważnym i czymś, co się zmienia po prostu. I myślę, że właśnie ta droga, którą musimy pokonać, w pewnym momencie już stajemy na takim etapie, że jesteśmy już dojrzali i że możemy w tych właśnie festiwalach literackich uczestniczyć. Tak.
Tak sobie myślę, pani profesor, szefowo Rady Programowej, że oto, myślę, pojawia się nowa idea na Szczebrzeszyn, pasmo książek dla młodych dorosłych. Nawet mam już kandydatki na kuratorki. Nie wiem, co pani na to, pani profesor.
Wspaniale, to tylko przyjmujemy te kuratorki, kandydatki na kuratorki. Ja przypomnę, że mieliśmy przez 2 lata, przez 2 edycje takie pasmo dedykowane młodzieży i promowaliśmy także dzięki pani redaktor Slam w Szczebrzeszynie, co było samo w sobie doświadczeniem ciekawym, biorąc pod uwagę, jaka jest publiczność festiwalowa i jaką nowością, oryginalnością były dla niej Slam jako forma poezji, jako forma wypowiedzi. Na pewno tak i na pewno jest to taka luka, taki problem, którego nie dostrzegamy, generalizując, że młodzi ludzie nie czytają. No, czytają, tylko nie to, co czytają inne pokolenia, prawda? Książka dla dzieci jest na przykład zupełnym fenomenem. Wszyscy mówimy, czytamy dzieciom, to tym się ekscytujemy. To są różne specjalizacje nawet związane z książkami dla dzieci. No potem wiadomo, no jest kanon, który trzeba jakoś znać. A młodzi i dorośli rzeczywiście, wydaje mi się, że najbardziej tęsknią do książek, które się określa comfort book, czyli takie, które właśnie też zaspokajają tę relacyjność i dają poczucie, że pod kocykiem, pod gruszą lub gdziekolwiek możemy leżeć.
Aleksandrze, powiedz mi proszę, jak długo stałeś przed swoimi licznymi zapewne półkami z książkami, żeby wybrać kilka i wrzucić do torby i przynieść je dzisiaj? Przyniosłeś książki najważniejsze, książki nadające się najlepiej na lato. Jaki był twój wybór?
Tak, przyniosłem przede wszystkim książkę, którą mam w rękach najczęściej. To jest bez wątpienia rzecz, po którą sięgam co najmniej raz dziennie, a niekiedy wartuję ją o wiele dłużej. To jest przewodnik, właśnie to jest książka, nie literatura, przewodnik po ptakach naszego regionu świata nazywany Collinsem. Jest, ja sobie pozwolę otworzyć, to on jest co nieco zniszczony, ale jak państwo wiecie, nie można czytać książki tak, żeby jej nie zniszczyć. I nawet w pewnym momencie sądziłem, że może warto by było dla poczucia własnej estetyki kupić egzemplarz niezużyty, ale później pomyślałem, że on nie ma tej historii z numerami telefonów ludzi z całej Polski, nie tylko, z adresami mailowymi, więc to jest taka rzecz, którą uważam za niesłychaną w przypadku mojej profesji, która polega na zajmowaniu się literaturą, że najczęściej trzymam w rękach książkę zupełnie odległą. Proszę bardzo.
Powierzasz w cudze ręce? Bo tak, są tacy, tak, którzy nie pozwalają.
Zachęcam do przeglądania, bo mam nadzieję, że jedna z kilku osób, które wezmą taki dobry przewodnik do ręki, ostatecznie sama zdecyduje się na podobny krok.
O praktykach czytelniczych, czyli o bazgraniu w książkach, też za chwilę porozmawiamy, ale może jeszcze przedstaw kilka tytułów.
No właśnie, to co tutaj przyniosło, to są książki takie trochę wakacyjne w temacie, mniej lub bardziej oczywiście. To są tomy poetyckie, bieżące, które się ukazują, czy ukazały w tym roku. Małgorzaty Lebdy, Duna i Chyłe Pola. To jest taka książka, która rozgrywa, książka poetycka o żałobie, o utracie, o próbie uporządkowania mikroświata, a jednocześnie taka książka, która rozgrywa się i pewnie z tego względu sięgnąłem po nią i ją przyniosłem tutaj w górach, na wsi, opisuje przyrodę, naturę w bardzo wyrazisty sposób.
I to właśnie jest to wydawnictwo Wrocławskie Warstwy, o którym państwu wspominałam, prawda?
To jest tak, wydawnictwo Warstwy, które piękne książki wydaje. Tak. To myślę, że pani Agnieszka, która mówiła o książkach, to od razu by zwróciła uwagę na taką perełkę. Krótka autoreklama. W przyszłym roku z Jakubem Kornhauserem w tym wydawnictwie wydamy antologię o ptakach w poezji. Także już teraz zapraszam do czytania. Z ciekawych okładek, ja myślę, że nasze rozmówczynie od razu rozpoznają ten font i stylistykę ze Scooby-Doo. Adama Kaczynowskiego, wspaniała taka zabawa, książka do podczytywania, do czytywania, szukania różnego rodzaju tropów.
No i nie jest ciężka, więc rzeczywiście...
No, to jest atut książek poetyckich, że możemy je włożyć do kieszeni, mieć pod ręką i czytać nie tak jak książki fabularne, ale wiersz po wierszu. To jest książka o wakacjach, taka troszkę nostalgiczna, troszkę nie, o spędzaniu lata na trzepaku, na placu zabaw, Więc jak gdzie państwo
są
widzicie,
tak. Trzepaki? Poczekaj, Aleksandrze, przepraszam, oddam jeszcze teraz głos profesor Hoffman. Ostatnio rozmawiałam z osobami słuchającymi Niedzielnego Poranka o trzepakach i rzeczywiście są one na wyginięciu, niestety.
Wirtualne trzepaki.
Wirtualne trzepaki. A ty, Iwonko, co przyniosłaś do studia, powiedz proszę, i czy to są twoje książki na wakacje? Podczas wakacji czytasz inaczej?
Podczas wakacji czytam kontemplacyjnie i chciałabym utrzymać taki nastrój na wakacje po to, żeby uporządkować samą siebie, a mogę to osiągnąć czytając poezję. I ja naprawdę w wakacje czytam najwięcej wierszy, nie tylko dlatego, że łatwo je zabrać do torebki, te tomiki, ale dlatego, że ja mogę przeczytać jeden wiersz i myśleć o nim cały dzień. Na co dzień nie jest mi to doświadczenie dane, bo jak wszyscy tutaj mamy swoje zobowiązania, swoją pracę. I przyniosłam dwa tomiki Urszuli Kozioł. Jakoś jestem bardzo teraz, jest ona mi bardzo teraz bliska. Mam wiele ulubionych poetek, ale taki rodzaj zadumy nad przemijaniem, a jednocześnie bezgranicznego zachwytu nad światem. No, jest w tomiku Ucieczki taki wiersz poświęcony najpiękniejszemu miesiącowi w roku, czyli majowi. I to jest taki wiersz, który właściwie czytam przez cały maj, słuchajcie. Ja mogę go też przeczytać, jeśli mamy na to czas. Jest króciutki.
Tak, proszę.
Maj rozmajony, jasnozielony to wiosna, nade mną lazur i słońca pazur, niżej plusk wiosła. Choć nie nadążam, przecież gdzieś zdążam, przeczuwam mgliście, tonę w odcieniach słów i w zieleniach, wokół bzów kiście. Co do prowadza.
Tak, co do praktyk czytelniczych widzę, że suszysz kwiaty.
Suszę kwiaty, tak, absolutnie. I te różne liście. Uważam, że one bardzo dopełniają te wierszy, które czytam. Ale dlatego chcę powiedzieć jeszcze jednym zdaniem na temat Urszuli Kozioł. Ja dostałam tę książkę, słuchajcie, właśnie w Szczebrzeszynie w 2019 roku. Odłożyłam ją gdzieś na półkę, bo czytałam przez rok, dwa. I wróciłam do tej książki, jakoś przypominając sobie dedykację. I to jest taka dedykacja, którą ja bym chciała dedykować wszystkim, nie tylko tu w studio. Życzę pani coraz to nowych zdziwień i zauroczeń. Proszę cieszyć się każdą piękną chwilą, dopóki jest.
Dzięki za tę dedykację. Pani Agnieszko, a pani czyta inaczej latem?
Zdecydowanie. Na pewno czytam spokojniej, bez pośpiechu, bo nie muszę zdążyć na zajęcia na uczelni, bo nie muszę zdążyć na korepetycje do moich ukochanych uczniów. Mogę siąść i rozkoszować się chwilą. Na pewno nadrabiam to, co nie udało mi się przeczytać w ciągu roku i bardzo często praktykuję też czytanie ponownie pewnych dzieł, bo uważam, że w ciągu roku czasami jest to robione na szybko, niedokładnie, bo się stresuję, bo myślę o czymś, co mnie czeka, czy o egzaminie na przykład, a w czasie wakacji, w czasie lata mogę sobie siąść i tak smakować wers po wersie w poezji, czy w literaturze fabularnej. Właśnie w wakacje też częściej sięgam po tomy poetyckie, zwłaszcza wieczorem, zwłaszcza przy otwartym oknie, kiedy jest to ciepłe powietrze i jakby dla mnie ta cała aura jest bardzo ważna, bardzo mnie nastraja klimatycznie, więc w dzień raczej powieści fabularne, wieczorem bardziej poezja. No i też oczywiście robienie notatek na marginesie ołówkiem, bo zawsze jakoś boję się użyć długopisu do książki, że będzie jakoś to ją bolało. Albo karteczki kolorowe, też zaznaczam ważne cytaty, ważne, ładne, interesujące, ciekawe, chwytające za serce fragmenty, do których chcę wrócić, bo potem nie wiem, gdzie one są. A jak mam jednak kolorkiem zaznaczone, to wiem, gdzie mogę się z powrotem odwołać. Też pamiętam siebie z czasów szkoły podstawowej czy gimnazjum, gdzie w wakacje czytałam inaczej, bo czytałam lektury, które były na kolejny rok szkolny przeznaczone, bo zawsze lubiłam być przygotowana i potem odkrywałam w tych lekturach z pozoru, że ach, to tylko lektura i pewnie nic ciekawego. Na przykład odkryłam swoją pasję do Stefana Żeromskiego, że bardzo lubię jego twórczość, bardzo lubię jego dzieła i bardzo mi się to spodobało. To, co tworzę, to co piszę, to jak piszę, więc czytanie inaczej w wakacje potem może zostać z nami na dłużej.
Jak ja komfortowo czuję się w Państwa towarzystwie. Najpierw słyszę o pełnoprawnych bohaterach życia i książki, mchach, paprociach, porostach i tak dalej. Teraz słyszę, że trzeba uważać na książkę jako fizyczny przedmiot, bo może ją zaboleć. No po prostu cóż za towarzystwo. Pani Julia, jak Pani czyta latem inaczej?
Wydaje mi się, że tak. I wydaje mi się, że ja sięgam po pozycje, których przez cały rok też nie miałam czasu przeczytać, ale też mam taką chwilę na refleksję nad książką, nad tym, żeby się zastanowić po prostu, co czytam. I też łatwiej mi jest właśnie ze względu na tą pogodę i ze względu na tą aurę, o czym też mówiła Agnieszka, po prostu wybierać książki lżejsze i takie, które mają takie sielskie tło. Ostatnio przeczytałam też, bardzo chciałabym polecić książkę Madeleine Miller, Pieśń o Achillesie, tam piękne krajobrazy. Też powrót do mitologii, powrót do klasyku. Coś, czego myślałam, że nigdy mi się nie uda ociągnąć, bo jak nie byłam fanką mitologii nigdy w szkole i tutaj jest też ten powrót do tego, do tych klasyków, do tych lektur szkolnych, że przeprosiłam się z lekturami szkolnymi, przeprosiłam się też z Bolesławem Prusem ostatnio, zrobiłam ponowne czytanie Lalki i stwierdziłam, że to jest bardzo dobra książka, tak samo jak Zbrodnia i kara też przeczytałam ponownie po latach i też stwierdziłam, że no już teraz z trochę innym mindsetem stwierdziłam, że to są książki naprawdę warte uwagi i po prostu niesamowite, że mam tą szansę, żeby odkrywać te książki na nowo.
Proszę Państwa, moglibyśmy tak jeszcze kilka godzin, ale niestety musimy powoli kończyć. Na zakończenie takie krótkie pytanie, może nie powinnam go zadawać, ale liczę na szczere odpowiedzi. Czytacie przy jedzeniu?
Ja nie czytam przy jedzeniu, dlatego że ja słucham ze zgrozą, że wy przyklejacie jakieś kartki, czy piszecie ołówkiem. Moje książki są po prostu nieskazitelne. W środku nie ma prawa nic. Ja, jeśli mnie coś interesuje, przepisuję do zeszytu. Ja mam zeszyty. Ja mam zeszyty, w których najważniejsze dla mnie fragmenty prozy i poezji są przepisane.
Krótko. Czyta Pani przy jedzeniu czasem?
Nie, ale jeszcze chciałabym się odnieść do tego, co powiedziała pani profesor, bo ja znam taką praktykę jak malowanie brzegów książek, że po prostu czytelnicy malują brzegi książek, żeby je oznaczyć jakoś i żeby właśnie one ładnie i estetycznie wyglądały na półce, co też mogło...
Naprawdę, nikt nie czyta oprócz mnie przy jedzeniu?
Ja czytam przy jedzeniu. Szczególnie robiłam to w czasie liceum, kiedy czytałam zawsze fragment lektury do śniadania rano przed szkołą. Teraz też czytam przy jedzeniu, ale zawsze z tak wysuniętą ręką, oczywiście, żeby przypadkiem jedzonko nie skapnęło na książkę, bo mogłoby ją to zaboleć. A potem jakby została taka plama, to ja bym nie mogła potem na to spokojnie patrzeć, ale czytam przy jedzeniu. Może jestem produktem swojego wieku, że potrzebuję więcej niż jeden bodziec. I jak jem, to potrzebuję skupić jeszcze swoją uwagę na czytaniu, a wydaje mi się, że lepiej czytać przy jedzeniu niż scrollować telefon, bo jest spokojniej i jest spokojniejsza aura dla spożywania posiłku.
Powiedziała Agnieszka Wlazły. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Profesor Iwona Hoffman, profesor Aleksander Wójtowicz, Julia Kuwałek. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia pod gruszą.